Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Magda Szpiner, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, niemal 10 minut po godzinie 11. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka. Dzień dobry Pani Agnieszko, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Witamy Państwa w szczególnym dniu dla wszystkich miłośników zwierząt. Międzynarodowy Dzień Zwierząt, proszę Państwa, dzisiaj obchodzimy. Na całym świecie organizacje non-profit działające na rzecz ochrony zwierząt uruchomiły różne kampanie promocyjne. Szukajcie, bo na Pomorzu takich spotkań między innymi w azylach dla zwierząt, w schroniskach dla zwierząt jest cała masa. To jest może też, Pani Agnieszko, taki moment, że jeśli ktoś myślał kiedyś o pomocy zwierzętom, to może powinien zaangażować się w pracę jednej z wielu fundacji i stowarzyszeń, których przecież u nas na Pomorzu nie brakuje.
Nie brakuje. Nie brakuje, jest bardzo dużo. I proszę Państwa, proszę, tak jak słyszycie, dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt. Nie mylić z tym z 26 sierpnia, gdzie był Międzynarodowy Dzień Psa.
Tak jest.
Czyli na przykład tak jak dzisiaj, proszę Państwa, ja na przykład apeluję, żeby nie zapomnieć o naszej ostoi w Pomiechówku, która ratuje zwierzęta dzikie, gdzie wybili w lasach im matki wystrzelali, która ratuje ptaki, jeże.
Ofiary wypadków drogowych.
Ofiary
zwierzęce oczywiście.
Proszę nie zapominać o ostoi, jeżeli ktoś chce sobie nawet mieć takie spokojniejsze sumienie. Ja, proszę Państwa, nie wiem, jak oni potrafią jeszcze się utrzymać, bo sponsorzy się wszędzie wycofują i nie mamy się co dziwić, bo widzimy, co się dzieje na świecie. Ale nasze 5 zł to już jest bardzo dużo, nie mówię o 10. A jeszcze myślę, że każdy z nas może się tym podzielić i na tą ostoję na przykład wysłać.
Mało tego, jeśli rzeczywiście nie mamy pieniędzy albo już od lat na przykład wspieramy jakąś organizację, to chcę powiedzieć, że ręce do pracy to jest czasami bezcenne.
Zawsze.
Bezcenne, proszę Państwa. W schroniskach dla zwierząt te zwierzęta ktoś musi wyprowadzać, ktoś sprzątać musi w klatkach, ktoś musi te zwierzęta socjalizować, koty przytulać.
Po prostu pocałować, przytulić.
Otóż to.
Tak.
Jeśli zatem
Państwo...
Bardzo proszę, Pani Agnieszka.
Tak, Pani Magdo, słucham.
Chciałam tylko powiedzieć, że jeśli nie macie przelotu na coś innego, to ręce do pracy zawsze.
Zawsze, a poza tym też chciałam powiedzieć, że proszę Państwa, na przykład w każdym schronisku, czy na przykład w ostoi, bo tamte zwierzęta takie wszystkie są, proszę pamiętać, kto, bo takie osoby nas zazwyczaj nie słuchają, ale jeżeli mamy możliwość dotarcia do osób, kto chciałby zawieźć im słomę, nie siano, słomę, nie poduszki, nie koce, tylko słomę, to naprawdę zrobicie Państwo olbrzymią przysługę takim instytucjom. I to mogą być schroniska i to może być ostoja właśnie.
Tak, i przy tej okazji jeszcze chciałabym zaapelować do rodziców, do opiekunów, do dziadków, wujków, cioć, żebyśmy angażowali dzieci w takie działania proekologiczne, prozwierzęce, bo to naprawdę potem procentuje. Takie dziecko jest bardziej empatyczne, otwarte na świat, na ludzi i jak zaczynamy od otwarcia na zwierzęta i empatię wobec tych naszych braci i mniejszych, to przekłada się też na empatię wobec ludzi. Takie dzieci nie myślą tylko o sobie, tylko myślą trochę szerzej.
Tak,
ja to widzę
dokładnie.
Na spotkaniach z Fundacją Irasiat Zagubionym. Przed laty organizowaliśmy takie spotkania i to nie dla dzieci, tylko już dla młodzieży. Chodziło o to, aby pokazać psy pracujące, między innymi w Straży Granicznej. Psy, które gdzieś potrafiły wyłapywać w bagażach ładunki wybuchowe, narkotyki, etc. I pamiętam, jakie było zainteresowanie tej młodzieży, bo to był też konkretny zawód, bo pogranicznicy nasi rozmawiali o swoim przywiązaniu do tych zwierząt, o pracy z nimi, ale też była nasza grupa ratownicza ze Straży Gdańskiej, która przecież ma fantastyczne psy, które po trzęsieniach ziemi między innymi albo
ale
innych kataklizmach są wykorzystywane. Tak,
tak,
to prawda. Więc być może w taki sposób gdzieś chcą się Państwo w to włączyć, to bardzo, bardzo serdecznie polecamy. Dzisiaj pierwszy wtorek miesiąca. To czas na pytania. Pani Agnieszko, mamy SMS-a niezwykle wzruszającego z pytaniem konkretnym już do Pani, jeśli Pani pozwoli.
Proszę.
Pani Dorota napisała tak. Witam. Przygarnęliśmy szczeniaka, którego znaleźliśmy na grzybach. Był przywiązany do drzewa głęboko w lesie. Lekarz mówi, że ma około 4 miesięcy. Będzie psem w typie owczarka kaukaskiego. Jest strasznym przytulasem. Pani Dorota pyta jednak, jak oduczyć go skakania na wszystkich, zwłaszcza na dzieci. No rozumiem, że teraz to jeszcze szczeniaczek, ale taki owczarek kaukaski potem to będzie wyglądał jak taki, powiedziałabym, solidny niedźwiadek. To jak to opanować? Pani Agnieszko, już teraz.
Proszę Państwa, nie ma wytłumaczenia, przepraszam, że tak powiem, że to jest 4 miesiące. Nie ma, dlatego, że dla tego psa jego wzrost tak naprawdę i jego waga nie będą miały znaczenia w ogóle, nigdy. Więc absolutnie, aha, może przepraszam, zacznę od czegoś innego do pani Doroty. Pani Doroto, jeżeli to jest pies w typie owczarka kaukaskiego, no pomijając bandytę i nie wiem kogo, kto go przywiązał w lesie, bo to nie jest człowiek,
nie.
To jest w ogóle coś okropnego. Proszę panią, jeżeli on ma być u pani, to powinien mieć ogródek. I potem, proszę państwa, jest to jedna z nielicznych ras, która kocha mieszkać na ogrodzie w porządnej, solidnej, dużej, nie takiej przeciętnej ze sprzedaży, tylko robionej na zamówienie, dużej budzie ze słomą, mieszka sobie i to jest jego prawdziwe szczęście. Natomiast pani Doroto, nie czekać, aż to zacznie rosnąć i będzie pani przerażona. Znaleźć super dom, jeśli nie ma pani ogrodu, to znaleźć gdzieś u przyjaciół, bo to jest stróż na stróże, którego nie trzeba uczyć stróżowania i obrony. Ma to w genach. Jeżeli to jest pies tego typu. Natomiast taki piesek, który w tej chwili przyszedł do pani z Uszczycu Szczęścia. I jeżeli są dzieci w domu, proszę popatrzeć, czy dzieci nie mówią hop, nie biorą jego łapki, nie przytulają go, jak on na nich skoczy. Nie możemy pozwalać od najmniejszego skakania na nas. Najlepszą metodą jest przypięcie, tej linki z węzłami, stajemy tak, że on nie może skoczyć i wyraźnie mówimy nie. Ale za to pogłaszczemy go pod bródką. Także bardzo proszę o tym pamiętać i proszę pamiętać, że psy tego typu nie wolno uczyć podawania łapy, w ogóle żadnego, to myśmy o tym mówili, ale psy tego typu absolutnie nie wolno nawet brać łapki do naszej ręki i przytulać czy całować. Nie podnosimy ich łapek i nie pozwalamy kategorycznie skakać. Natomiast proszę się przyjrzeć dzieciom. Dzieci robią to nieświadomie. Cieszą się, jak ten piesek na niego się oprze, przytuli i nie ma się co dziwić, bo mnie to też by sprawiało
Czyli co robimy? Zdecydowanie ściągamy na dół?
Zdecydowanie nie. Najlepsza linka z węzłami i pilnujemy dzieci, żeby nie zmieniały naszej decyzji.
Dobrze, to mam nadzieję, że troszkę pani Doroto, pani Agnieszka pomogła. Proszę pisać, jak tam sytuacja rozwija się u naszego owczarka kaukaskiego. Straszna pani, historia, pani Doroto.
Bardzo, ja jeszcze tylko chcę powiedzieć do pani Doroty, że dziękuję pani z całego serca, żeście tego psa zabrali.
Ogromnie serce się raduje, choć z drugiej strony wściekłość jest po prostu ogromna, ale to jest to, pani Agnieszka, o czym rozmawiałyśmy, nie wiem, czy pani pamięta, kilka tygodni temu, sytuacja finansowa wszystkich, a właściwie większości z nas się pogarsza. Nie wiemy, co będzie nas czekało tej zimy, wiosny. Niepewność jest ogromna. Niestety to widać już w schroniskach dla zwierząt, także w naszym regionie. Słupsk ma kontakt, na przykład kłopot z kotami, których nie przyjmował. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj, ale jeszcze kilka dni temu taka informacja się pojawiła i schroniska niektóre wstrzymują przyjęcia ze względu na to, że stan jest już zwierząt no dalece przekroczony ponad to, co powinno się znajdować w jednym boksie. Bądźmy czujni, bo obawiam się, że takie sytuacje mogą się powtarzać. Pani Doroto, tym bardziej brawo za czujność.
Tak, to co ja chciałam, brawo dla pani Doroty jeszcze raz. Proszę państwa, to co jeszcze raz podkreślę i już podkreślałam. Proszę się nie wstydzić najdrobniejszego datku, jaki damy na schroniska czy na tego typu stowarzyszenia. Proszę Państwa, wszystko im pomoże. Oni naprawdę, ja nie rozumiem, jak oni jeszcze mogą funkcjonować. Nie mają pieniędzy, nie mają wolontariuszy, nie mają ludzi do pracy. I proszę się ulitować, bo jeszcze możemy się troszeczkę podzielić tym, co mamy.
Tak jest.
Także naprawdę warto.
Pan Henryk zwraca uwagę, że Ostoja w Pomieczynie się znajduje. Zdecydowanie, tak? Gdzieś tam błąd chyba nam się wkradł. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Dzisiaj przypominam Międzynarodowy Dzień Zwierząt. Bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do tego, abyście znaleźli swoją przestrzeń do pomagania. Nawet, a może przede wszystkim, takie wsparcie swoją osobą. Może młodsi ludzie świetnie poruszają się w mediach tych społecznościowych. Tak, taka właśnie, pomoc też jest takim właśnie organizacjom potrzebna. Naprawdę, niech każdy zaoferuje to, co ma najcenniejszego, swój czas, swoje umiejętności. Nie zawsze pomoc oznaczać może zero-jedynkowo tylko pieniądze. A tak sobie myślę, panie Agnieszko, może byśmy zachęciły naszych słuchaczy w tym Międzynarodowym Dniu Zwierząt, żebyście nam wysyłali teraz MMS-y ze swoimi zwierzakami, bo przecież wiemy, że macie w domach nie tylko psy i koty, ale tam się naprawdę różne stworzenia wam między nogami plączą, a może macie jakąś kurkę, a może macie, nie wiem, w domu hodujecie kunę, bo takie sytuacje też się zdarzają, to jest ten
Pani
dzień.
Pani Magdo, to ja coś powiem. Proszę Państwa, przychodzi do nas jeżyk. Jest to drapieżnik, czyli je mięso, powtarzam, nie żadne jabłka, te głupoty na filmach i książeczkach, tylko je, my mu dajemy drobniutko pokrojone mięso lub puszki, kocie bardzo lubi mięsne. I proszę Państwa, mój mąż mu zrobił po prostu budkę, którą osłonił, tak żeby woda nie leciała, nałożył liści suchych, bo wiecie, że jeż zakopuje się na zimę w suchych liściach, ale on jeszcze co wieczór gdzieś tam przez ulicę, co nam włos na głowie staje, gdna do nas do ogródka, bo już wie, że o tej godzinie jedzonko dla niego stoi.
Zwierzęta są niesamowite. Tak, tak. My też na podwórku mamy takiego jeżyka, też ma swoją kupkę usypaną w takim bezpiecznym rogu, gdzie koty i psy go nie dopadną, bo to jest też bardzo istotne, żeby on się pod tą suchą stertą zwyczajnie nie musiał przez zimę stresować. 603? Tak, tak, proszę.
Tak, tak. Mówię, że jeszcze często tak jak taki kopiec jest ułożony z tych suchych liści, proszę Państwa, nie ciężkie, ale jakieś takie gałązki, które w razie silnego wiatru przytrzymają trochę te liście.
Otóż to. Pan Jacek napisał, muszę się pochwalić, że będąc na grzybach, pierwszy raz w życiu widziałem rysia na wolności. Wow! To musiało być niezwykłe spotkanie.
Niezwykłe przeżycie, niesamowite.
Pani Ula i pan Jan z Chmielna. Dzień dobry, Światowy Dzień Zwierząt.
Proszę
rozważyć wysłanie grosika dla zwierząt, dla schronisk. Mamy 3 zwierzaki, widzimy jak wszystko drożeje, ale podzielimy się jeszcze z organizacją. Ściskamy panie najserdeczniej. Ula i Jan ze swoimi zwierzakami pozdrawiają. Pani Katarzyna pyta, dzień dobry, jak rozróżnić, kiedy koty się bawią, a kiedy koty się biją? Pozdrowienia od szczęśliwej mamuśki 2 kotów, Goi i Zośki, zasyła pani Katarzyna.
Pani Katarzyno, tak jak myśmy tutaj omawiały zachowania i sygnały, jakie wysyłają koty, jeżeli kot fuczy, trycha, ale tak praktycznie albo siedzi, albo stoi i nagle nie powiększa się, bo te bardzo taka objawem silnej agresji jest jakby powiększenie się kota, czyli ten włos na nim staje, ogon się robi puszysty, ale jak on tylko syczy, prycha i wydaje jakieś odgłosy, to on tego drugiego kota informuje, a tam może bym się z tobą pobił, ale nie bardzo. Wiesz, to takie fajne, tylko troszeczkę mnie bardziej szanuj. Także to wtedy nie jest takie niebezpieczne. Niebezpieczne jest, kiedy się biją, to pani widzi, kiedy się biją, to leci włos naokoło, nawet pies potrafi tryskać, bo wtedy to już nie ma żartów. Są też takie sytuacje, ale z tego, co pani napisała, czuję wewnętrznie, że to jest tylko taka rozmowa jakby ostrzegająca. Hej, uważaj. Ja też potrafię.
Koty walczące potrafią przypominać bokserów na ringu. One nawet ustawiają się tak jak kangur walczący trochę i potrafią naprawdę z otwartej piątki boksować, przyłożyć.
Ale to też nie jest walka. To jest coś takiego, co można powiedzieć, no trudno powiedzieć zabawa, ale to jest demonstrowanie tego, że ja też potrafię, ale tak naprawdę to nie chcę nikomu zrobić krzywdy.
Rozumiem, bo gdybym chciała, to by się krew polała.
To by się krew polała. Proszę panią, mam tu pani Magdo przed sobą powiedzenie Marka Twaina a propos kotów. Czy dom bez kota, najedzonego, dopieszczonego i należycie docenionego zasługuje w ogóle na miano domu? Przypominam, że to powiedział Mark Twain. Mhm. I racja. Prawda?
Zdecydowanie. 25,5 minuty po godzinie 11. Robimy chwilę przerwy, ale nie oddalajcie się Państwo zanadto, bo kolejną część naszego spotkania rozpoczniemy oczywiście od schroniskowej historii. Tym razem to będzie historia pewnego kota, który szalał sobie na wolności, no ale niestety z wiekiem zachorował. Dzięki czujnym, społecznym opiekunom kotów na szczęście w porę dostał wsparcie. Teraz czeka na nowy dom. Szczegóły tej historii już za chwilę. Przypominam, pierwszy wtorek miesiąca pani Agnieszka Kępka czeka dziś na pytania od państwa. 603 06 06 06, a my wracamy już za kilka minut.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart. Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Ma przenikliwe spojrzenie, cudnie mruczy, no i przede wszystkim uwielbia człowieka. Pikachu przez lata był wolno żyjącym kocim lekkoduchem, który niestety zachorował. No ale dzięki czujnemu spojrzeniu osiedlowych opiekunów otrzymał szybko wsparcie. Z powodu choroby amputowano mu niestety jedną łapkę. Wyleczony i radosny, teraz czeka na nowy dom. Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Ze mną Marta Śmietanka, kierownik Słupskiego Schroniska dla Zwierząt. I jak w każdy wtorek będziemy Państwa namawiać do adopcji czworonoga. I dziś wyjątkowy bohater. Powiedziałabym z delikatną dysfunkcją. I tu miałyśmy spór, zaraz oddam głos pani Marcie. Ja mówię, że on jest taki brązowawo-szaro biały, a pani Marta nie, on jest bury, po prostu. A pani Marta, mówimy o kocie, drodzy państwo, o Pikachu.
Bury pręgowany, tak, po prostu taki burasek.
Szarobury, no niech będzie, znajdziemy kompromis. Problem polega na tym, że Pikachu jest bez jednej łapy.
Tak, Pikachu ma amputowaną jedną, właściwie no połowę tylnej łapki, poniżej stawu kolanowego. Pikachu wcześniej był zwany buraskiem i był kotem trochę takim wolnożyjącym, który bytował sobie przed blokiem na zatorzu. Trafił do nas z bardzo rozległą zmianą łapy, trudno gojącą się. No niestety okazało się, że jest to zmiana nowotworowa i żeby ocalić jego życie, musieliśmy mu tą łapkę po prostu amputować.
A on do was trafił jak? Ktoś go po prostu złapał, czy dał wam znać, że on tam biega i że coś jest nie w porządku? Jak takie rzeczy się odbywają?
Przywiozła go tak teoretycznie opiekunka, natomiast Pikachu wcześniej miał panią, która się nim zajmowała właśnie i on żył sobie w budce przed tym blokiem, natomiast ta pani zmarła. Opiekę nad nim przejęły no jakby inne sąsiadki. No w tej chwili, jeżeli jest kotem bez nogi, nie może wolno bytować. No, jakby to wyklucza poradzenie sobie kota w środowisku naturalnym. Tym bardziej, że nie jest to kot dziki, on bardzo fajnie się odnajduje w kontakcie z człowiekiem. No i te osoby nie chciały się nim zająć, w sensie takim, żeby go wziąć do domu.
On tak cudnie mruczy, naprawdę. Nie wiem, czy to się uda Państwu usłyszeć, ale chyba nie, bo widzę, że on jest zajęty łapaniem muchy. Tej chyni.
Tak, on w ogóle jest prześmieszny, w tej klatce przybiera śmieszne pozy, na swoim legowisku leży do góry łapkami. Także jest to kot, który mógłby dostać szansę i fajnie sobie jeszcze żyć pod opieką ludzi. Może jakimś wyjściem byłoby, gdyby to był na przykład dom z ogródkiem i on by miał jednak możliwość kontrolowanego wychodzenia i bycia pod opieką, a jednak zażywania gdzieś tam tego świeżego powietrza. Trudno jest nam powiedzieć, jakby się dogadał z innymi kotami, bo on przebywa w klatce, nie ma kontaktu z innymi kotami. My czasem w ramach jakby tutaj rehabilitacji puszczamy go po korytarzach i on sobie chodzi, żeby nie był skazany tylko i wyłącznie na klatkę. Natomiast no, ewidentnie jest to kot, który no, wymaga opieki człowieka, nie jest już w stanie sobie sam poradzić na wolności.
Rząd sobie, to ja muszę przerwać, wejść w słowo, jak to zazwyczaj robię, niestety. Chociaż on, muszę powiedzieć, genialnie sobie radzi, bez kawałka tylnej łapy i to w niczym mu absolutnie nie przeszkadza, żeby funkcjonować w mieszkaniu czy właśnie w domu z ogrodem zupełnie normalnie, bez większych trudności. No może nie będzie biegał po drzewach i nie będzie skakał po meblach. Absolutnie jest miziasty, mruczący, z przenikliwym spojrzeniem, drodzy Państwo. No takim, które hipnotyzuje i urzeka absolutnie. No tutaj nie wiem, czy słychać w tle, obijają się miski kocie, bo ta mucha jest jednak bardzo interesująca. To nie jest też stary kot.
No my tak naprawdę nie wiemy, ile ma lat. No może być kotem dojrzałym. Może być kotem dojrzałym. Natomiast no niestety nie jestem w stanie określić, czy on ma 10, 12, 15 czy też 8 lat.
Czy 5.
Czy 5. No na pewno nie jest kotem bardzo młodym, tak? On jest takim, powiedziałabym, w średnim wieku. Na moje oko między może 7 a 10 lat.
Ja bym mu dała mniej.
Tak jak pani powiedziała, on nie jest w stanie już wspiąć się na drzewo i to jest właśnie ten problem, ponieważ nie jest w stanie obronić się przed zagrożeniami.
Czyli choćby psem, który będzie bez smyczy biegł i tak.
Żyjącego właśnie, tak? Czy choćby kota wychodzącego. Dlatego no, nawet jeżeli miałby wychodzić, to musi być to kontrolowane wychodzenie pod opieką człowieka. Jest to kot jeszcze w pełni życia, on sobie doskonale radzi. Poradził sobie z tym, że tej łapki po prostu nie ma. Funkcjonuje, chodzi normalnie na trzech łapach, ale to nie jest też kot, który odnajdzie się jakby w schroniskowej wolierze. My po prostu musimy mu znaleźć dom, musimy mu znaleźć opiekuna i zapewnić mu byt.
No to drodzy Państwo, gdyby ktoś miał ochotę, Pikachu jest do wzięcia, ma wykonany pełen pakiet weterynaryjny, plus, jak mówię, w bonusie nie ma kawałka łapki. Ta dysfunkcja, tak jak mówiłyśmy, w niczym mu absolutnie nie przeszkadza, jeśli chodzi o życie w mieszkaniu czy w domu. Namawiam i zachęcam do tego, żeby zajrzeć na fanpage Słupskiego Schroniska w media społecznościowe, także na ich stronę internetową i na radiogdańsk.pl. Tam podcast z dzisiejszej rozmowy i zdjęcia Pikachu, gdyby Państwo byli zainteresowani i mieli ochotę zobaczyć, jak ten cudak wygląda. Marta Śmietanka, Joanna Merecka-Łotysz, kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Pozdrawiamy obie panie bardzo serdecznie. Pikachu czeka na nowy dom. Jak państwo słyszą, kot niezwykle kontaktowy. Kot, który szuka człowieka, szuka zabawy do obejrzenia na stronie Słupskiego Schroniska. A z nami oczywiście Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. W Międzynarodowym Dniu Zwierząt państwo wysyłają swoje cudeńka po prostu. Moja żona Kasia, tak, pozdrawiam wraz z Ozim, napisał do nas na przykład pan Olek. Pastwiska terapeutyczne w Widlicy Górnych. Czego, a raczej kogo tam nie ma, napisała pani Ilona. Rzeczywiście, ja tutaj widzę i jakąś owieczkę, jest i piesek, ale przede wszystkim, co mnie ogromnie cieszy, jest cała masa dzieci, które siedzą na pieńkach, gdzieś tam wśród siana, namiotów i jak rozumiem, na tym polega ich obcowanie z przyrodą. Fantastycznie. Państwo Ula i Jan ponownie się odezwali, aby pokazać nam swojego słodkiego jeża. Rzeczywiście, tak. Cudowny jeżyk, który cudowny. Mieszka u nich w ogrodzie.
W ogóle jeże są przecudne.
Są. Są, mają ten nosek taki po prostu fantastyczny.
Przecudny.
Pani Małgosia, mój 14-letni kot Emolek świętuje dziś wygrzewając się w ogrodzie. No i rzeczywiście cudowna mordka, która gdzieś tam do słońca jest wyciągnięta, leży gdzieś w grządkach, więc bardzo, myślę, jest mu dobrze. No i teraz tak, czas na kolejną porcję pytań, pani Agnieszko, jeśli pani pozwoli.
Ale ja jeszcze, pani Magdo, tak, jeśli mogę, przepraszam bardzo, na sekundkę do tego kota ze schroniska.
Oczywiście.
Proszę państwa, on w ogóle, w niczym mu to nie będzie przeszkadzało, że tej łapki nie ma. Proszę tylko pamiętać, że na pewno będzie mu lepiej, jeśli nie będziemy go wypuszczali na zewnątrz, bo dla innych kotów to jest kaleka i się mogą zachowywać
łatwa
inaczej.
Łatwa ofiara, tak, tak.
Łatwa ofiara. Natomiast proszę, można się liczyć z tym, że on na początku będzie uprawiał jakieś jęki dantejskie, żeby go wypuścić, jeżeli to będzie domek. Po prostu nie przejmować się tym, nie wypuszczać go już koło Bożego Narodzenia, będzie tak zadomowiony, że nie przyjdzie mu nawet do głowy. A to nie jest żadne kalectwo dla kota czy dla psa. Żadne.
Zdecydowanie. Pani Dorota, ta, która znalazła w lesie na grzybobraniu psa, proszę sobie wyobrazić, pani Agnieszko, że informacja jest taka, że tak, po pierwsze mają piękny ogród, po drugie mąż jest złotą rączką i już zbudował fantastyczny dom nowy dla tego psa w typie owczarka kaukaskiego. Także myślę, że nawet sobie ten jego mąż sprawy nie zdawał, na kogo trafił w tym dzikim lesie.
Tak, ale jaka cudna wiadomość, jak ten pies po prostu fantastycznie trafił. I pamiętajcie, że w tym domu słoma.
Tak.
Słoma, słoma i jeszcze
najlepsze,
raz
co
słoma.
Może być, zdecydowanie. Tak. Olaf z Gdyni pyta pani Agnieszko, czy wziąć z adopcji jednego kota, czy może parkę? Mieszkam sam. Jak napisał nasz słuchacz, jak rozumiem, sporo pracuje, dlatego myślał, czy dwóch kotów w związku z powyższym nie adoptować. Czy będzie im lepiej w pojedynkę, czy lepiej w duecie?
Bardzo dobre pytanie. Proszę państwa, proszę nie wsadzać do jednej szuflady kota i psa, bo kot, który jest pojedynczo, wcale nie tęskni za jakimś specjalnym towarzystwem. On po prostu śpi, relaksuje się, jest u szczytu szczęścia. Oczywiście i można zabrać dwa koty jednocześnie, ale to muszą być albo młode kociaczki, które nie będą się ze sobą awanturowały, tylko będą się ze sobą bawiły, albo jeżeli pan chce zaadoptować dwa koty dorosłe, do czego też namawiam, to muszą panu w schronisku czy fundacji powiedzieć, że te koty z sobą bardzo dobrze żyją, bo w przeciwieństwie do psów nie tak prosto jest przyzwyczaić kota do drugiego kota.
Szczególnie wiekowego.
Czyli jeżeli jest dorosły, tak.
Tak.
Bo takie maluchy, to one się tam bawią. I to zależy tylko od pana. I proszę państwa, naprawdę, kot, który jest sam, nie cierpi, jak nas nie ma w domu. Proszę mi wierzyć, pies potrafi wyć, rozpaczać, szukać towarzystwa, a kot nie. Kot sobie myśli, matko, jak ja se teraz wreszcie odpocznę.
Nikt nie będzie mi tu hałasował, tak, to prawda.
Tak.
Jeśli mogę panu coś zasugerować, bardzo często i w schroniskach, i w fundacjach, i w stowarzyszeniach pojawiają się koty w bardzo różnym wieku. To mogą być właśnie albo malutkie całkiem, albo już kilkuletnie, które pięknie ze sobą funkcjonują, na przykład po śmierci właściciela razem trafiają i bardzo często są takie komunikaty wręcz, że zależy komuś, żeby wziąć taką parę, bo one są po prostu ze sobą bardzo zżyte. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że jak już te nowe koty pojawią się u pana w domu, to da nam pan koniecznie znać, jak sytuacja się rozwija. W sprawie kotów pani Małgorzata i pan Piotr piszą tak. Jakiś czas temu zmieniłam żwirek moim kotom. Skończyło się tym, że jedna z kotek zaczęła załatwiać się poza kuwetą. No więc przywróciliśmy żwirek, taki jak był kiedyś, ale kotka dalej załatwia swoje potrzeby poza kuwetą. Co robić? Pytają Małgorzata i Piotr.
Załatwianie i teraz tak, albo ona się musi odobrazić, co też będzie trwało dosyć długo, albo to było zbieżność przypadku, bo być może, bo takie zachowanie świadczy, że kot jest chory albo na stawy, albo ma coś, jakiś problem z wypróżnianiem, z odbytem, Często są to stawy, o których nikt nie pomyślał i teraz nie wiem, bo i tak naprawdę gdybym znała tego kota, też trudno by było powiedzieć, czy to teraz potrzeba czasu, żeby się odobraziła, czy coś jej po prostu jest. I to był naprawdę przypadek, że to się związało ze zmianą żwirku. Jednak w ogóle apeluję do wszystkich, że zmiana żwirku, proszę bardzo na to uważać. Bardzo często kończy się tym, że kot już, niektóre koty w ogóle nie chcą wejść do tej kuwety.
Niestety znam takie przypadki, tak, i potem powracanie. Jedyne, co wtedy pamiętam, że pomogło, to w ogóle i zmiana kuwety, i zmiana kuwety, i miejsca i jeszcze dodatkowo,
tak,
jak
i
się okazało.
Dokładnie. Ale to może również wiązać się z jakąś chorobą. I tak naprawdę to nie sądzę, żeby lekarz weterynarii też mógł to odkryć, bo to zazwyczaj są takie choroby, gdzie potrzebne są jakieś badania, czy USG, czy badania krwi, a dobrze wiemy, jak kot jest stresogenny i jak fatalnie znosi jazdę do leczniczki.
Czyli zaleca pani, na razie obserwujmy, może się kot po prostu odobrazi i wróci do swojej kuwety, a jeśli to się będzie powtarzać, to może warto skonsultować się wtedy na jakieś głębsze badania z lekarzem. To mam nadzieję,
ale przebadania takiego, proszę panią, co napisała ta pani SMS-a, nie na oko.
Tak, tylko wtedy już naprawdę badamy stawy, prześwietlamy, sprawdzamy moczniki i tak dalej, czy to wszystko się zgadza. Pani Ania napisała o bardzo dziwnym zachowaniu swojego psa, który na spotkanie z innymi psiakami reaguje bardzo radośnie, wącha psa, no ale potem nagle zaczyna rozkopywać ziemię za sobą. Co to oznacza?
On, proszę panią, jeżeli on rozkopuje tylko ziemię za sobą, a nie zaczyna, że tak powiem, stawiać czoła, czyli jakby zapraszać do jakiejkolwiek walki czy rywalizacji, to tylko zaznacza o tym, że to jest jego teren. Jego teren, jego ziemia i fajnie, że te psy są, fajnie, że się można z nimi pobawić, ale muszą uznać, że to należy do niego.
Otóż to bardzo ciekawe, muszę pani powiedzieć.
Tak.
Kolejne pozdrowienia w tak zwanym międzyczasie między pytaniami. Oczywiście grzybkowa familia się kłania. Dzień dobry, panie Marcinie.
Super, dziękujemy.
Napisał pan Marcin tak: ściskamy mocno w Światowym Dniu Zwierząt. Nasz syn, z racji tego, że zwierzaki są z nami zawsze, jest niesamowicie wrażliwym chłopcem. Ratuje wszystko, co znajdzie. Koniki polne, dżdżownice i inne cuda. A pająki, które mieszkają u nas w domu, mają imiona. Tak już mamy, napisał pan Marcin, cudowna familia. Pozdrawiamy was gorąco. Z Banina cudowne zdjęcie Balu po śniadaniu w Dąbrowie.
O,
ależ się wyłożyła na pół pokoju. Jest Aria i Radar, to od pana Jacka. Cudowne kocięta. Ojej, jakie one są cudnie umaszczone. Spróbuję państwu je opisać. Znaczy tak, jakby ktoś na skos mniej więcej przeciął jednemu z nich mordkę i pomalował na biało, potem dodał trochę brązowego. Na koniec jeszcze skapnęło mu na nosek dwie krople czarnego, które tworzą taki charakterystyczny wąsik. No nie, no, wyglądają obłędnie zupełnie, panie Jacku. Są fantastyczne.
To tylko natura tak może, prawda?
Zaczarować i zamalować, tak. O, i są cudowne dwa psy takie w typie owczarka niemieckiego. Bardzo piękne. Oczywiście między grządkami, no bo przecież dlaczego się gdzieś tam koło słonecznika nie pojawić. Państwo piszą, że w fundacjach rzeczywiście są często takie sytuacje, że zwierzęta przygotowujemy w dwupaku, w cudzysłowie oczywiście.
Tak.
To bardzo serdecznie państwu polecamy. Sara i Balu w nowym ogrodzie, dodaje właściciel. Chyba szczęśliwe. No ja myślę, wyglądają obłędnie szczęśliwe. Ale mamy też problem, pani Agnieszko, bo dzikie koty, no to wiemy, że w swoim naturalnym środowisku po prostu polują. Jeden z naszych słuchaczy pyta, co zrobić, bo jest spory problem z kłusującymi po okolicach, polach i lasach kotami, które wolą pożreć całe łęgi z kowronków niż karmę. Czy coś można z tym zrobić?
Kot jest drapieżnik, proszę państwa. I my zjadamy zwierzęta, w różny sposób je ubijamy, w makabryczny i bardziej humanitarny. Koty jedzą inne zwierzęta. gdyby nasze psy też jedzą zwierzęta, które my im podajemy, jeśli polują, to polują w zupełnie też innym nawet celu. Tak jest ten świat urządzony. I proszę Państwa, nie ma na to siły, bo tych kotów wolno bytujących jest tak dużo, że one będą polować, bo one chcą po prostu żyć. Najnormalniej w świecie żyć. I sama ta czynność polowania jest dla nich tak ważna, że nie wiem, przecież mamy koty domowe, wypasione, najedzone, które jak wychodzą na ogródek, też różne głupoty, ja, że tak powiem w cudzysłowie, przychodzą im do głowy. Sama pamiętam, jak Albercik był młody, bo w tej chwili to jemu się już nic nie chce z takich rzeczy, z polowań. On se po prostu wyjdzie, popatrzy i se pomyśli, a tam po co będę polował, wrócę se do domu i zjem coś dobrego. Ale jak są młode, to jest zupełnie co innego. I tu, proszę pana, jest ogromny problem. Bo gdyby to był jeden kot, ale tych kotów jest dużo. Oczywiście jedyną rzeczą, którą możemy robić, a nawet trzeba, to wystawiać jedzenie, bo są koty, które przestawią się na to nasze jedzenie, ale instynkt drapieżcy pozostaje zawsze. Pamiętajmy, że ptaszki łapią owady i nie może fanatycy, ale osoby, które uwielbiają owady, godzinami o nich potrafią opowiadać, co te owady robią, są oburzone zachowaniem, prawda, ptaków.
Ja myślę sobie, że my jako ludzie w kwestii zwierząt wolno bytujących możemy zrobić bardzo dużo w swoich domach, pilnując sterylizacji i kastracji, pilnując tego, aby zwierzęta wolno bytujące rzeczywiście były w jakimś kontrolowanym przynajmniej środowisku. I to jest nasza rola człowieka, który gdzieś bierze odpowiedzialność za psa. Pies przywiązany do drzewa w środku lasu, nawet jeśli się zerwie stamtąd, to po prostu dziczeje. Taką mieliśmy sytuację w Letnicy, kiedy no pięknie nam się ta dzielnica oczywiście zaczęła zmieniać, ale okazało się, że przy wysiedlaniu wiele osób zapomniało o swoich zwierzętach. Te zwierzęta tworzą sfory. No te sfory dziczeją. Te zwierzęta wychowywane były w mieście wśród ludzi. Trudno się dziwić, że będą nam towarzyszyć. To jest nasza wina, a nie zwierząt, że są porzucane, że rozmnażają się na potęgę i w sposób niekontrolowany. Ktoś kiedyś tego kota wypuścił, ktoś kiedyś nie wziął za niego odpowiedzialności i dzisiaj mamy takie właśnie sfory dzikich kotów, dzikich psów, bo nie wzięliśmy w którymś momencie za nie odpowiedzialności. Więc to, co możemy, proszę Państwa, to możemy sterylizować i kastrować, możemy wspierać organizacje, które przeprowadzają takie zabiegi, kontrolując też zwierzęta wolno bytujące, bo nie zapominajmy, że oprócz tych skowronków, o których Pan pisał i to co takie dramaty, ja myślę, że każdy z nas ma argumenty na tak i nie, jeśli chodzi o polowania zwierząt, to z drugiej strony proszę popatrzeć w historię Europy, miejsc nadmorskich, miejsc osadzonych na kanałach, takich jak Wenecja, takich jak między innymi wiele miast holenderskich. Fantastyczne Holandia, książki są na ten temat, jak to kilka razy komuś szalony pomysł do głowy przyszedł, żeby powiązać na przykład koty z czarownicami i w związku z tym wyrżnąć w pień wszystkie koty na przykład, nie wiem, w połowie państwa. Co się potem działo z myszami, szczurami, malarią, etc.
Jakie inwazje była. Otóż właśnie to. Malaria, jaka była straszna.
Wszystko to można chyba jakoś pogodzić, tylko że zwierzęta tego za nas nie zrobią. To
nie
my
zrobią.
Jakby jesteśmy troszeczkę od nich mądrzejsze i powinniśmy przewidywać.
Powiem Państwu, kto słuchał, że dla pani Magdy Oskara i Nobla za to, co powiedziała.
A dziękuję bardzo
serdecznie.
Naprawdę,
proszę Państwa. To my ludzie za wszystko odpowiadamy. Nie powinien być w ogóle niekontrolowany rozrost. I tak on jest, bo on jest potrzebny też. Ale to nie może być tak, że się mnożą, że rodzą, że potem umierają gdzieś te mioty, a to wyprowadzanie się i zostawianie naszych zwierząt, to po prostu nie mogę sobie tego wyobrazić. Jak ten człowiek w tym nowym miejscu żyje, cieszy się, kupuje sobie meble, a co z tym jego zwierzakiem, który gdzieś tam został?
A to jeszcze tak a propos wzruszających słów i tego, co pani też mówiła. Opowiadałam chwilę temu o Sarze i Balu w Nowym Ogrodzie w Dąbrowie. Nasza słuchaczka pani Irena drugą część tego SMS-a wysłała. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, a po śmierci męża to najserdeczniejsi przyjaciele, napisała do nas pani Irena. Za te słowa pani Ireno bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Bardzo. Bardzo mądrze i tak. Takich SMS-ów, proszę państwa, proszę też słuchać. Ja nie mówię o was, bo mnie się wydaje, że my mamy wspaniałych słuchaczy. Ale pamiętajcie, że macie wokół siebie ludzi i znajomych, którym warto to wszystko przekazywać. Nawet jeśli na 50 osób jedna zrozumie i przekaże dalej, to też warto.
Zdecydowanie się na to zgadzam, co pani mówi. Jeśli chodzi o państwa SMS-y, pewnie wszystkich nie zdążymy przeczytać, ale tak, jedna z naszych słuchaczek bardzo ciekawy pomysł podrzuciła, pani Ada. Czy może z okazji tego Światowego Dnia Zwierząt nie warto by było porozmawiać o stworzeniu jakiejś takiej bazy? Pani Ada pyta wprost. Pani Agnieszko, czy ma pani jakąś bazę właścicieli psów albo kotów, którzy chętnie przyjmą czyjegoś psa na przykład na okres wyjazdowo-urlopowy, tydzień, dwa tygodnie, z działaniem tego układu w drugą stronę, czyli jeśli on chce wyjechać, to wtedy ja zajmuję się jego zwierzakiem. Nasza słuchaczka napisała, że nie wyobraża sobie Buwiego, że mogłaby go gdzieś oddać na ten czas wyjazdu, a babcia, jak tak rozumiem, babcia pani Ady już nie ma tej krzepy co kiedyś i Buwim zajmować się nie może. Pani Ado, ja naprawdę polecam, żeby pani poczytała troszeczkę na temat hoteli dla zwierząt. Ja wiem, że to jest ostateczna ostateczność i mój pies kompletnie nie nadaje się na przykład do takich miejsc, bo to jest pies ucieczkowy, który uchyloną szparę gdzieś drzwi wykorzysta do tego, aby po prostu dać nogę i w poszukiwaniu nas niestety. Jest totalnie aspołeczny, jeśli chodzi o innych ludzi, zwierzęta jak najbardziej, ale też nie wyobrażam sobie go w hotelu. Pani Agnieszko, jakiś pomysł?
Ja mam zawsze ten sam pomysł. Zresztą to jest rzecz, którą sama całe życie stosowałam. Jeśli nie mogę zabrać ze sobą swojego psa, to po prostu nie jadę. Koniec, kropka.
To pani Ado, w takim razie zostają hoteliki, przyjaciele, ale ja nie wiem, czy nie ma takich grup. Może państwo coś na ten temat wiedzą? Może wymienimy
ja
się tymi informacjami?
Ja niestety nie wiem, bo wszyscy wiedzą, jaki mam stosunek do tego. Żeby nie zostawiać psa.
Nasza słuchaczka dodaje, że bardzo chętnie zajmie się czyimś psiakiem na przykład w okresie wakacji, żeby się zrewanżować za ten czas. Na koniec jeszcze pytanie, które muszę zadać, bo jak rozumiem też jest pytanie dosyć istotne. Witam, czy u kota, u którego wykryto HIV, czy nie wypuszczać go na dwór, do tej pory był kotem wychodzącym? Pyta pani Gosia.
Tutaj należałoby porozmawiać z lekarzem, który leczy. Dlatego, że normalnie jest to u wolno wychodzących kotów zaraźliwe. No skądś on to ma, prawda? Więc ja bym go nie wypuszczała. Nie ryzykowałabym. Tym bardziej, proszę państwa, że idzie jesień, idzie zima i nawet te wychodzące mogą se po prostu siedzieć w domu i nie marudzić. Zwyczajnie. Ja jeszcze wrócę na sekundę do tych urlopów naszych. Proszę państwa, są ludzie, którzy się świetnie zaopiekują psem i wezmą go do siebie, ale proszę sobie wejść w rolę tego psa. Skąd on ma wiedzieć, że on jest oddany tylko na tydzień czy dwa? O wiele lepiej jest znaleźć kogoś, kto będzie zamieszka u nas w domu w tym czasie.
Na przykład.
I o tym proszę pamiętać.
I tu musimy kończyć niestety. Część pytań pozostała bez odpowiedzi, za co państwa serdecznie przepraszamy, ale pojawiamy się już za tydzień o tej samej porze, więc mam nadzieję, że uda nam się te pytania postawić. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny i behawiorystka. Dziękuję pani Agnieszko bardzo serdecznie.
Do usłyszenia.
Pa, pa.
Audycja powstaje przy wsparciu Szkoły dla Psów Hauwart.